Teraz o konferencji zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Boże Trójcy Świętej Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Świętym. Dziękujemy Tobie, kochany Boże, za to, że jesteś miłością i to miłością nas obdarzasz, oblewasz, napełniasz, że możemy doświadczyć w naszym życiu tyle dobra i światła, które przychodzi do nas przez sakramenty Kościoła, przez wspólnotę Kościoła, przez charyzmaty, których udzielasz członkom Kościoła, przez obecność dobra w ludziach, obecność miłości, łagodności, pokoju. Wielam Cię, Boże, za to, że uzdrawiasz naszą historię, nasze zranienia, za to, że ten balsam Twojej łaski uzdrawia i uwalnia nas od wszystkiego, cokolwiek upośledza naszą wolność. Prosimy Cię, Boże, Duchu Święty, abyś dał nam poznanie tego, czym jest wolność w Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Właśnie w tej konferencji chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na temat wolności w Duchu Świętym. Co prawda został nam jeszcze jeden tekst, ale właśnie te teksty świętego Pawła myślę, że dopiero będziemy poruszać jeszcze na następnej konferencji. Dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili jeszcze na tym właśnie, co proponuje świat, a co proponuje Duch Święty. To jest zasadnicze dla naszego widzenia duchowości. Sfera ducha, a my żyjemy w tym obszarze ducha, jest zawsze poddawana pewnej walce, to znaczy my żyjemy w tej walce duchowej nieustannie. Jest zawsze propozycja, która pochodzi ze strony ducha tego świata, zawsze propozycja, która pochodzi od Ducha Świętego. I chodzi o to rozeznawanie. Dlatego jeszcze raz może zwrócić uwagę na ten fragment listu świętego Jana, który przeczytaliśmy z drugiego rozdziału, żebyśmy mogli zobaczyć to, co święty Jan dostrzega oczami ducha. Mianowicie, że w naszej tej duchowej przestrzeni dokonują się wybory, dokonują się decyzje, ale nie jakieś takie decyzje błahe. Na przykład, może idę do supermarketu, jest tyle rzeczy, no i trzeba wybierać. Tylko chodzi o wybór życia w Bogu, czyli życia prawdziwego, i o wybór życia bez Boga. I tutaj chciałbym, żebyście zapamiętali, jeśli ktoś ma notatnik zapisany. Życie poza Bogiem jest zawsze życiem zniewolonym. To święty Jan Ewangelista wyraźnie pokazuje. Dlatego, że jeśli człowiek nie podda się, to jest prawo naszego ducha. My chcemy do kogoś należeć. My musimy do kogoś należeć. To znaczy i my należymy. A wiecie, gdzie jest to prawo? Ukryte jest w sercu. I Pan Jezus to wyraźnie mówi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Czyli nasze serce, które chce należeć i należy przez miłość do kogoś, do czegoś, nazywamy to pasją, ideałami, idolami, ale jeżeli cokolwiek stawiamy bardzo wysoko, to wówczas to serce należy do tego, co kochamy. Święty Jan od Krzyża właśnie powiedział, że dusza należy do tego, co kocha. No ale to są też słowa Jezusa Chrystusa. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. A zatem tam, gdzie położymy nasze serce, gdzie umieścimy, tam jesteśmy zaszczepieni, wszczepieni. Tam nasze życie, stamtąd nasze życie ciągnie soki żywotne. Dlatego serce jest niepodzielne. Jeśli nie jesteśmy zakorzenieni w Bogu, to będziemy czerpać z innego miejsca, z innego źródła. Nasz duch będzie żył po prostu innymi treściami. I jesteśmy wtedy, stajemy się własnością partii, narodu, idei, firmy, jak to się nazywa, dyktatorów mody. Po prostu stajemy tak. Bruno Forte, teolog włoski, który teraz jest arcybiskupem archidiecezji Chieti-Vasto, ale jeden z większych teologów, może największy, współczesny, o którym było mi dane pisać moją habilitację, o jego teologii. On właśnie mówił tak, że współczesny czas jest czasem bez ojca. Oczywiście chodzi o ten freudowski, prawda, obraz, że trzeba niszczyć tych, jak to znaczy, te więzi z ojcem. Jeżeli ojciec jest źródłem tej opresji, czy takiego zniewolenia, czy pewnego duchowego ograniczenia, to właśnie to chodzi, żeby się odciąć, żeby wydobyć, żeby stać się wolnym od tego, co zostało mi narzucone. Potem oczywiście rozwinięto tą ideę, rozszerzono na właśnie w ruchach lewicowych na sprawę kultury. Należy odrzucić autorytety, bo autorytety są niszczące. Oczywiście człowiek może wybierać dowolnie, ale wszelkie autorytety, autorytet kościoła, autorytet rodziców, autorytet, no właśnie, taka etyka czy etos danej społeczności, danej religii, one są wszystkie niszczące ten indywidualny rozwój. Ale właśnie Forte pokazuje, jeśli człowiek odrzuci autorytet Ojca, Boga Ojca, jeśli odrzuci Boga, to się poddaje autorytetom anonimowym. Właśnie przywódcy partyjnego, jakiegoś idola, jakiegoś piosenkarza, jakiegoś aktora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ludzie mają potrzebę życia w świecie wartości. Muszą coś uwielbiać, coś uznawać za naj. I wtedy to staje się bożkiem. Więc odcięcie się od prawdziwego Boga sprawia, że ludzie stają się zniewoleni. I to przykuci do czegoś, co jest śmiertelne, przejściowe. I kiedy po prostu to, co śmiertelne i przejściowe, przestaje, na przykład załamuje się. Na przykład ktoś, kto miał firmę i dla niego jest to sedno życia. I nagle ta firma przeżywa krach. Nie ma, traci sens życia. Bo to było maksimum jego umiłowania. To było maksimum jego miłości. On umieścił swoje serce zamiast w Bogu, to maksimum tej swojej miłości zamiast w Bogu umieścił właśnie w rzeczach przemijających. I to niestety po prostu powoduje to, że człowiek nurkuje albo tonie razem z tym bożkiem, który sobie obrał. Dlatego święty Jan Ewangelista nie daje nam złudzeń, ponieważ on daje nam prawdę. Jeśli chcesz być wolny, to pomyśl tylko o tym, że Jezus Chrystus z woli Ojca zniszczył naszych wrogów największych. Jacy to są wrogowie najwięksi człowieka? Szatan, śmierć, grzech. Tylko że święty Paweł w liście do Rzymian mówi nam o tym, że zostaliśmy wyzwoleni właśnie drogocenną krwią Chrystusa z niewoli grzechu poprzez posłuszeństwo Jezusa Ojcu. I właśnie w duszy człowieka jest taka władza, która się nazywa wolą. I wola prowadzi człowieka do podlegania zawsze komuś. Ja decyduję się, że wybieram tego człowieka, wybieram taką wartość, wybieram tę rzeczywistość, wybieram taką pracę. I właśnie w tej wola przejawia się w działaniu w postaci posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa. I właśnie tym, co spowodowało, że człowiek, Adam i Ewa u początku historii przestali utożsamiać się z Bogiem, ze źródłem swojego życia i szczęścia i z Jego potęgą, z Jego mocą i z życiem pochodzącym od Niego, było nieposłuszeństwo. Kiedy to się stało? No, święty Paweł mówi wyraźnie. Przez zawiść diabła grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Czyli śmierć, ta druga śmierć, o której pisze Apokalipsa, a więc życie w oddzieleniu od Boga jest wynikiem grzechu. Grzech to jest izolator. My mamy różne takie koncepcje grzechu, ale w Starym Testamencie już 6 koncepcji grzechu. Natomiast główna koncepcja grzechu, czyli ta istota grzechu polega na izolacji. I to najgorsze, kiedy człowiek izoluje się na własne życzenie od Boga. Czyli grzech, istotą grzechu jest izolowanie się od źródła życia i szczęścia. Rozumiemy? A zatem możemy przeczytać u bardzo różnych mistyków właśnie to, że osoby żyjące w grzechu, nawet prostytutki, mogą być bliżej Boga, niżeli osoby nie popełniające grzechu. Dlatego, że czasami właśnie ludzie przez w wyniku doznanych, no, czy po prostu tej historii życia, weszły na drogę grzechu, na drogę zła i pewnego społecznego, i pewnych, no, pewnej drogi, która nie zależała, początek tej drogi od nich, z powodu biedy, na przykład społecznej, ale ich pragnienie Boga może być większe, niż ludzi, którzy nie są na drodze grzechu. I to jest właśnie ta tajemnica. My oceniamy tylko ludzi według zewnętrznych objawów, ale to lepiej nie sądzić, nie oceniać. Dlatego, że ja kiedyś jadąc właśnie od mojego kolegi z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, właśnie jechałem tak przed godziną 7, wracałem do Lublina i widziałem w poszczególnych wioskach, to są okolice tak od Skierbieszowa do Kresnego Stawu. W tych malutkich wioseczkach przy sklepach już stali mężczyźni, bo wiadomo, głód alkoholowy ich przyprowadził. Ja myślę, Panie Boże, przecież to nie jest żadna moja zasługa, że ja wśród nich nie stoję. Naprawdę jestem Ci wdzięczny, że mnie tak poprowadziłeś przez moich rodziców i przez wielu, wielu wspaniałych ludzi, że ja jestem na innej drodze, że nie jestem wśród nich. Ale to nie jest moja zasługa. To jest zasługa właśnie Pana Boga, który prowadzi nas przez ludzi, przez różne wydarzenia. A więc widzimy tutaj, że to prawo grzechu, o którym święty Paweł właśnie pisze, a święty Jan Ewangelista nazywa to duchem świata, bo światem, świat, czyli ten duch świata, który jest obcy Bogu, tam zawiera się po prostu nuta nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwo wobec Boga, czyli ten grzech świata. To jest ten grzech świata, czyli nieposłuszeństwo wobec Boga. To, że człowiek mówi, ja nie chcę, nic z Tobą mieć do czynienia. Ja sobie sam poradzę. To jest grzech świata, to jest pewna atmosfera. Żeby się wstydzić z tego, że należymy do Boga. Żeby nazywać, no to dewoci, modlą się, dewoci. Proszę księdza, ja się nie modlę, niech się ksiądz tam pomodlę. Tam jadę na pielgrzymkę, niech się ksiądz za mnie pomodlę, bo ja się nie modlę. I to uważa, że po prostu to jest powód do chluby. Właśnie nie powie tego, z czego właśnie należy się wstydzić z tego, a ludzie uważają, że należy się z tego chlubić, że nie będzie zaliczony do grupy dewotów. Bo to modlitwa jest tak rozumiana, że tak płytkie myślenie, takie głupie myślenie o tym, że modlitwa jest rodzajem dewocji, jest niestety po prostu, szczególnie u mężczyzn, takim powodem do chluby. Że przyznają do tego chętniej niż do czego innego. Czyli grzech to izolator. A zatem w naszej woli jest ten klucz do zrozumienia, że ja mogę być nawet bardzo słaby. Może być taki czas moich upadków, ale właśnie moja wola powinna tym bardziej Boga szukać. Boga uwielbić, bo Bóg mnie nigdy nie odrzuca. Natomiast właśnie to, co człowiek zazwyczaj robi, kiedy dotykają go jego te wewnętrzne kataklizmy i zewnętrzne, że on wtedy właśnie od Boga ucieka, bo myśli, że właśnie, że Bóg jest tym, który osądza, że Bóg nie jest miłością. Bóg po prostu, kiedy mnie zobaczy nagiego w tym moim opuszczeniu, w tym moim grzechu, że na pewno mnie potępi. Akurat miłosierdzie Boże jest odwrotne. Niektórzy ludzie się boją, ja to wiele razy słuchałem, nawet na rekolekcjach właśnie tam w Czarnej Górze ktoś właśnie ten wątek podjął w takiej rozmowie, że no, Kościół tak mówi o miłosierdziu Bożym, a to się tak rozmywa, że można wszystko robić i grzeszyć i błądzić, a Pan Bóg i tak przebaczy. Według mojego rozeznania duchowego, jeśli człowiek naprawdę poznaje Boga, poznaje Jego miłosierdzie, to wtedy na pewno nie będzie grzeszył. Dlatego, że ja, kiedy poznaję Boga, jak bardzo mnie kocha i poznaję, jakie są skutki moich grzechów, to nigdy nie będę zadowolony z tego, że mi się udało upaść. Nie będę z tego zadowolony. Po prostu moje sumienie jest tak ukształtowane przez Ducha Świętego, bo ono jest przecież tą świątynią, tym miejscem świętym dla Ducha Świętego, moje sumienie. Zawsze będzie mi sumienie wyrzucać, że to nie jest droga dla mnie, że to nie przynosi mi szczęścia. Ale jeśli będę miał obraz Boga jako miłosiernego, zawsze w takiej sytuacji będę uciekał się do Boga, do Niego. Zawsze będę do Niego. Czyli taki obraz, można powiedzieć, z takiego życia codziennego. Teraz już tak na wioskach tak dużo psów nie ma, ale kiedy jeszcze byłem w szkole podstawowej, jak jechałem na Łąkę rowerem, oj, to była wyprawa. Ciągle tam z domu wybiegało 2-3 psy i tak i do nogi. Ile tego stresu człowiek się tego nabawił. Furtki pootwierane, bramy, a te wszystkie psy, jakie tylko na podwórzu do roweru. Tak, to była wyprawa ciężka. Ale właśnie wtedy, kiedy dziecko jest atakowane przez psy, ono zawsze ucieka do rodziców. Kiedy czuje się zagrożone, zawsze biegnie do rodziców. I to jest właśnie ten kierunek, jedyny właściwy. Kiedy ci się dzieje źle, kiedy też doświadczasz swojej słabości, zawsze uciekaj się do Boga, nie od Boga. Bóg cię nie oskarża. To, co Adrienne von Speyer napisała w swojej książce Spowiedź, ona jest w języku polskim, to jest mistyczka szwajcarska, przyjaciółka teologa Hansa Wursa von Balthasara. Oni założyli takie właśnie stowarzyszenie świętego Jana. Ona mówiła tak, Jezus Chrystus na krzyżu wyspowiada wszystkie grzechy ludzkości, całej historii. A właśnie, a naszą sprawą jest tylko to, żeby naprawdę związać się z Bogiem i poddać własną historię życia. A zatem widzimy, że świat może nas tak pociągnąć do siebie, że my zaczniemy się izolować od Boga. To jest właśnie ten grzech najmniej dostrzegany, ale on jest największy. To jest grzech przeciwko pierwszym przykazaniom. To jest właśnie ta przyjaźń wobec świata, a wrogość wobec Boga. To nie jest coś błahego. My zwracamy uwagę na te upadki, ale jest wiele ludzi, którzy po prostu nie są z Bogiem dlatego, że Go kochają. Dlatego, że praktyki religijne mu przynoszą zadowolenie. Jeszcze tak jak dobrze zespół zaśpiewał właśnie ze wspólnoty Światło Taboru. No dzisiaj to się wymodliłam. Tak się dobrze czuję. Ale to my siebie szukamy. Bardzo często. Panie Boga. Teolog, mistyk, na pewno znacie jego książki, bo kilkanaście książek, przynajmniej w języku polskim, jest jego, Henry Nouwen. Tak dowiedziałem się od Holenderki, od dziewczyny, która z Holandii jest, że tak należy czytać jego nazwisko. Nouwen. Tak, potocznie się mówi, ale Holenderka mi powiedziała, że należy czytać Nouwen. No więc nie będzie. Nouwen. Wyszła chyba rok temu taka książka Listy z klasztoru, to są jego listy. I on napisał w tej książce takie znamienne słowo. Któregoś dnia otrzymamy światło, że ja nie czynię niczego dla Pana Boga i z miłości do Niego, tylko ze względu na siebie. Kiedy głoszę konferencję, myślę o tym, że będzie ona spisana i wydam książkę. Czyli myślę o sobie. Kiedy modlę się, to myślę o tym, że jak skończę się modlić, to pójdę jeść. I tak dalej. Wszystko robię ze względu na siebie, żeby być zadowolonym. Czas poukładany, wszystko, bo on pisze o tym swoim pobycie u trapistów. I to jest bardzo częsta przyczyna. Ja też zwracam uwagę na to, tutaj są osoby z odnowy w Duchu Świętym szczególnie wrażliwione na tę obecność Ducha Świętego, że właśnie ludzie ciągną nieraz do wspólnot odnowy w Duchu Świętym ze względu na siebie, na swoje potrzeby. Dlatego, że wspólnota zaspokaja ich potrzeby, ale trzeba ich bardzo mocno prowadzić do Boga. Oczyszczać ich miłość wobec Boga. Bo jak nie, to oni was szybko porzucą. Bardzo szybko. Jeśli wspólnota nie będzie zaspokajać ich potrzeb, oni was opuszczą. Musicie reewangelizować członków wspólnoty. Że oni są tam ze względu na Boga, na chwałę Boga, a nie ze względu na siebie. Oczywiście, że wspólnota pomaga. Umocni się w wierze, w życiu, ale to jest bardzo cienko utkana ta pokusa, żeby Pana Boga uczynić sługą swoim. Żeby po prostu, a jak nie będzie mi dobrze, to ja uciekam. Nie zaspokajasz moich pragnień, ja odchodzę. Tak? Nawet usłyszałem na jakimś tam spotkaniu. Jeśli Kościół jest taki, to ja odchodzę z Kościoła. No. Po prostu nie pasuje do mojego wyobrażenia, więc ja nie widzę tam Boga, nie widzę tej podstawowej mojej relacji, jaką jest moja relacja z Bogiem, tylko widzę ludzi. Tylko widzę ludzi z ich słabościami, grzechami i widzę rzeczywistość ludzką, zewnętrzną. I to jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla naszego życia duchowego. Bo w pewnym momencie ten most się musi zawalić. Musi się zawalić. Ten budowany niby na wierze w Boga, a tak naprawdę na poszukiwaniu siebie samego. Wtedy, kiedy odkryjemy, że Bóg, że Jego obecność w nas, w naszym życiu jest takim skarbem, jak 100 milionów gwiazd i planet. I jeszcze więcej. Że posiadając Boga, posiadam cały wszechświat, a Bóg mnie posiada, czyli po prostu cokolwiek by się nie stało w moim życiu, ja do Niego należę. Jestem wypełniony, a największym, najwspanialszym momentem mojego życia jest zjednoczenie z Nim, czyli śmierć. Jeśli ja w to uwierzę, że nie ma przegranej, że właśnie wszystko mnie prowadzi do Boga, że Bóg tak skonstruował ten świat i przez odkupienie Chrystusa sprawił, że nawet śmierć, która była zamkniętą bramą oddzielającą nas od Boga, stała się bramą otwartą, że my w momencie śmierci wpadamy w Boga, gdziekolwiek by ta śmierć się nie wydarzyła, jeśli nasze serce jest w Bogu, że my wpadamy w Boga, że Bóg tak doskonale tę rzeczywistość skonstruował, mówiąc tak technicznie, że my nie możemy od Boga uciec, że tylko zależy od naszej woli właśnie, czy powiemy Bogu tak na prowadzenie i powiemy Mu tak, że chcemy żyć z Nim, dla Niego i dzięki Niemu. Nasza wola jest słaba, ale proszę Cię, uzdrów moją wiarę, moją więź z Tobą. Bo ja sobie nie wyobrażam życia bez Ciebie. To Pan Cię będzie prowadził. Właśnie to jest to, co chciałbym Wam powiedzieć. Uwolnienie nas od dyktatu świata i tych wszystkich ideologii właśnie jest tu, w naszym tak, wobec Boga. Dlatego ja Wam nie sprzedaję ideologii. Nie ściągnąłem Was na rekolekcję, żeby mówić o tym, że na pewno Pan Bóg odpowie na Twoją prośbę w takiej formie, w jakiej prosisz. Ale w czasie rekolekcji zawsze Bóg uzdrawia. Najważniejszym uzdrowieniem jest uzdrowieniem wzroku duchowego, czyli wiary. Kiedy zaczynamy widzieć Boga w naszym życiu, Jego bliskość, znaki Jego miłości, to stajemy się wolnymi dziećmi Bożymi. Nic nas nie przeraża. To taki młody człowiek, którego poznałem właśnie z Lublina, który otrzymał łaskę takiego uzdrowienia wiary, przebudzenia. On mówi, ja jestem gotów jechać jako wolontariusz do Syrii. Ja się nie boję śmierci. Im szybciej nastąpi, tym większe szczęście będzie dla mnie. Bo ja tylko pragnę teraz Boga. Nikogo innego. To jest właśnie to uzdrowienie naszego życia. My bardzo często jako chrześcijanie jesteśmy strasznie skupieni na tym lęku, na tym przeżywaniu lęku, że tego się boimy, tego się boimy, tego się boimy, a tak mało nam tego światła Bożego, że jesteśmy cały czas w oceanie Boga. No nic nie może się nam stać. Ryba, która żyje w oceanie, nawet gdyby tam że tak powiem, zakończyła żywot, jest w oceanie. No tak jest i z naszym życiem. Jesteśmy od czasu zesłania Ducha Świętego jesteśmy w Bogu, w oceanie. Nic się nie może nam stać. Ale oczywiście powinniśmy mówić Bogu o tym, że Go kochamy. I nie bójcie się tego, że mówimy za coś, bo niektórzy właśnie tak mistrzowie duchowi, czy tam właśnie nie mistrzowie duchowi, ale tak teolodzy mówią, że miłość musi być bezinteresowna, że nie za coś. Nie da się. Nie da się. Właśnie ta bezinteresowność w stosunku do Pana Boga jest wdzięcznością. Ona ma formę wdzięczności. Bo wszystko mamy z Niego. I kiedy Pan Bóg zmienia Twoją sposób widzenia siebie, kiedy poznasz, że jesteś kochany, jesteś kochana, przez Boga, niezależnie od tego, co się w Twoim życiu dzieje, zaczynasz patrzeć na Niego innymi oczyma, ale i też patrzeć oczyma Boga na siebie. I wtedy rozumiesz, że Bóg Cię kocha taką miłością, która jest niezmienna. I chcę się Ciebie zapytać, odpowiedz to w swoim sercu, czy wierzysz w to, że istotą Boga jest miłość? A wiesz, co to znaczy, że istotą Boga jest miłość? Znaczy, że Bóg jest miłością. I nic i nikt w świecie nie zmieni tej istoty. Bóg nie potrafi nie kochać. Pamiętaj o tym. Bóg nie potrafi nie kochać, bo jest miłością. To jest Jego natura. To jest Jego istota. Nikt w świecie nie jest w stanie zmienić natury Boga. Od tego zawsze wychodzimy. Natomiast właśnie te nasze różne doświadczenia życiowe, te trudności w byciu kochanym, w kochaniu innych, te trudności życiowe sprawiają, że my nie dowierzamy tak naprawdę, że Bóg nie chce, a jednak chyba czego się domaga, a jednak chyba ta miłość Pana Boga jest uwarunkowana. Muszę odmówić tyle modlitw, muszę zrobić tyle ukłonów i tak dalej. Że ta miłość jest uwarunkowana. Ona nie jest uwarunkowana. Natomiast Pan Bóg domaga się tego, abyśmy Go czcili, bo to jest dobre dla nas, bo my wtedy w tej Jego chwale, w Duchu Świętym my jesteśmy. My się nie wychylamy z Boga. Jeśli człowiek nie uwielbia Boga, to się wychyla spoza Boga w kierunku świata. Ten nasz duch jest taki wędrujący. Ten nasz duch szybko się przykleja do idei. No bo nasze ciało też nas pociąga ku światu. Krótka charakterystyka tych trzech form zniewalających naszego ducha. Pożądliwość ciała. To jest właśnie to, co święty Paweł nazywa życiem według ciała. Czyli według tego ciała nieuświęconego przez Ducha Świętego. A więc według takich naturalnych potrzeb, instynktów, zaspokajanie własnego ego, takie skoncentrowanie na własnym ego, dogadzanie sobie, no, które powoduje, że cały świat, chcemy, żeby cały świat się kręcił wokół nas. I wtedy po prostu ten materializm sprawia, że tylko my, nasze potrzeby biologiczne stają w centrum i tracimy tę wolność ducha, tę wolność decyzji. To wszystko, to staje się dla nas takim maksimum. Ja tutaj przytoczę jeden przykład, miałbym wiele takich przykładów, ale pewien człowiek, który wyemigrował z rodziną do Niemiec. Po prostu kiedyś za pierwsze zarobione pieniądze, znaczy duże pieniądze, bo to on już tam był ze 3 lata, kupił bardzo drogi samochód, który był jego marzeniem. Ale to jego marzenie, no kupił, no i co się dzieje? No nic się nie dzieje. No jeździ tym samochodem, bardzo drogim. Więc pojechał do Polski, na Śląsk, do swoich kolegów, żeby im oko zbielało, żeby po prostu coś z tego mieć. Bo się okazało, że jak kupił ten samochód, to jego marzenie, że nic się nie zmieniło, że nie poczuł się szczęśliwszy. To jest właśnie niesamowite złudzenie, którym żyje miliony ludzi, a może miliardy. Ja też myślałem, to kiedyś byłem tak jak w 87 roku, jak pojechałem do Niemiec, a u nas było jeszcze tak szaro. Tak przekroczyłem granicę między socjalistyczną Czechosłowacją a Niemcami, a tam wszystko rozświetlone, kolorowe, drogi wymalowane, pasy na poboczach, te domy, dachówki. reklamy. Wyjechaliśmy do Monachium, to już tam, to, no, przedsionek nieba. Myślę sobie, ojej, jacy ci ludzie są szczęśliwi. Trzeba było kilkunastu lat, żeby to zrozumieć. Ale niestety ludzie się na to nabierają. Pamiętam, kiedy byłem w 90 roku w Stanach Zjednoczonych i Amerykanie mnie zawieźli do takiego galerii handlowej, mallu, tak? Tak z kilometru się ciągnęło, tak? Myślę sobie, ludzie, ci ludzie są bogaci, jacy szczęśliwi. U nas się to pojawiło, się okazuje, że nie, są ludzie szczęśliwi. Tak? Asia, to jest to złudzenie, ta pożądliwość ciała. I my możemy całe życie stracić na tym, na szukaniu szczęścia w czymś, co nie jest. Chrześcijanin ma tą wiedzę, powinien mieć tą wiedzę. Jeśli pyta Ducha, to Duch Święty powie, nakrzyczy nawet, żebyśmy takich głupot nie myśleli ani nie czynili. Dalej, pożądliwość oczu. No właśnie, to już zahaczyłem. My wzrokiem to byśmy pożarli cały świat. Całe fabryki, całe sklepy i całe osiedla. My chcielibyśmy mieć, my się porównujemy. My pragniemy tego, żeby być tak jak inni, żeby mieć coraz więcej, coraz więcej. A kiedy Duch Święty przychodzi do twojego serca, On ci mówi tak. Słuchaj, ty jesteś dzieckiem Bożym. Po co ci to kupować? Przecież cały świat jest twój. Oglądaj, ciesz się. To wszystko jest twoje. Ty nie musisz kupować, zakasywać rękawów i na dwie zmiany pracować. To wszystko jest twoje. Ten człowiek jest wolny. Bo tak. Zobaczcie, jak ludzie się zniewalają właśnie, kiedy nie żyją z Bogiem. Duch Święty wszystko wyprostuje. I trzecie to pożądliwość i pycha tego życia. Wtedy, kiedy człowiek czuje się mocny, sławny, kiedy wydaje mu się, że ma pod stopami pół świata albo nawet cały świat, kiedy ma dużo pieniędzy, kiedy opływa w dobrodziejstwa, to myśli, że zawojuje świat. I dlatego na przykład staram się, żeby nie kupować rzeczy firmy Apple. No, jabłuszko, Apple. Tak, jak jest właściciel?
Bill Gates.
Dlatego, że on kiedyś by powiedział, i tam jest to jabłuszko ugryzione. To jest właśnie, nawiązuje do grzechu pierworodnego. On się poczuł mocny, że on jest, on nie potrzebuje Boga. On jest w stanie...
Nawrócił się.
Być może się nawrócił, ale jabłuszko nadgryzione zostało. Jabłuszko zostało, ten znak jego pychy, tak. To jest ta pycha, ale to jest częsta pokusa. Na przykład ludzie, jak na przykład się dorobią wielkiego majątku, zaczynają kupować następne firmy, następne. Naprawdę uważają, że już że oni są Bogiem. A wystarczy, żeby tylko Bóg, jak to, w którym to psalmie jest, to kiedyś już mówiłem, że kiedy Bóg cofa tchnienie, wtedy ludzie wracają do prochu, marnieją. Wystarczy, żeby Bóg zrobił tak, już tego człowieka nie ma. My jesteśmy jak pyłek, kruszynka. Ta pycha człowieka po prostu gubi. Także widzimy, jak człowiek się zniewala, kruchy jest bez Boga, bo tylko w Bogu przychodzi to światło, świadomość wolności. My w Bogu, będąc, należąc do Boga, posiadamy cały świat. Nie musimy się uzależniać od ludzkich idei, od ludzkiego pieniądza, od pleców. Nie musimy szukać pleców. Mamy plecy u Pana Boga. I to nam wystarczy. Uwielbimy Pana Boga teraz. Boże Trójcy Święty Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, dziękujemy Ci za łaskę wiary, za to, że nasz duch może widzieć, że możemy poznawać Twoją obecność, poznawać sposób urządzenia tego świata, że możemy poznawać, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że wszystko, cokolwiek jest w tym świecie, jest dziedzictwem, które otrzymujemy w momencie Chrztu Świętego, że wszystko do nas należy, że Ty do nas należysz wtedy, kiedy my chcemy do Ciebie należeć. Uwielbiamy Cię, Boże, za Twoją pokorę, za to, że się uniżasz do nas, za to, że nigdy nie odchodzisz od nas, pomimo tego, iż my od Ciebie odchodzimy. Uwielbiamy Cię, Boże, za to, że jesteś nam wierny, pomimo tego, że my poddajemy się pokusie tego świata i wchodzimy na drogi błądzenia. Uwielbiamy Cię, Boże, za to, że jesteś miłością i że nic ani nikt nie jest w stanie Twojej miłości zmienić. Uwielbiamy Cię, Boże, za to, że stworzyłeś Kościół, abyśmy mogli się umacniać wiarą innych ludzi wierzących, że w tym Kościele nieustannie Twoja Ewangelia jest głoszona, Ewangelia zbawienia, że w tym Kościele spotykamy ewangelizatorów i proroków, że w tym Kościele spotykamy pasterzy i kapłanów, że w tym Kościele Twoje dzieło miłości będzie rozlewane na cały świat, aż do końca świata. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.